Kolejna niedziela naszej drogi, wędrówki ku pastrze. Czwarty przystanek, czwarta niedziela. Nazywana w naszym kościele niedzielą radości. Przystanek orzeźwienia. Żebyśmy nabrali dzisiaj przekonania, że droga jest coraz bliższa. Już pół metek minął. Chrystus chce nam dać dzisiaj doświadczyć radości. A radość to jest najlepszy motyw, najlepszy powód do tego, żeby iść dalej, żeby w połowie drogi się nie zniechęcić, nie ulec połowiczności. Czeka nas Pascha. Bóg chce przechodzić przez nasze życie. Mamy rok miłosierdzia. To nie my jesteśmy miłosierni. To Bóg jest miłosierny wobec nas i uczy nas tej najcenniejszej postawy. Pan z wami.
Z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii spłacą nasze grzechy. Dzisiaj Chrystus na półmetku tego naszego wędrowania w stronę na nowo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w stronę największych świąt chrześcijańskich, Wielkiej Nocy. Tej nocy, podczas której Bóg nie spał, Bóg czuwał, czuwając nad uwolnieniem swojego ludu, zanurzonego w niewoli, którego kochał i nie mógł zostawić go w takiej sytuacji. Tak samo jak tamtej nocy Bóg Ojciec czuwał, żeby wydobyć ze śmierci, z grobu swojego Syna, a wraz z Nim wydobywać z grobu i ze śmierci każdego z nas. Bo to Chrystus przyszedł, żeby się do nas zbliżyć i z nami utożsamić. I każdy, do kogo Chrystus przylgnie, z kim się zwiąże, kogo pokocha, tego Ojciec potraktuje w ten sam sposób jak swojego Syna Jezusa. Będzie go wydobywał z mroku, ze zła, z nocy, grzechów, śmierci. I dlatego Chrystus chce nas przygotować, żebyśmy nabrali umiejętności obchodzenia świąt, żebyśmy tego nie robili powierzchownie, ale pozwolili się zanurzyć w tajemnicy, w działaniu Pana Boga, bo Bóg działa w swoim Kościele. I dlatego nam podarował tę przypowieść dzisiaj na nowo. Tę przypowieść, którą tyle razy żeśmy już słyszeli, ona właściwie jest takim przebojem, jeśli chodzi o rekolekcje wielkopostne. Ona nieustannie do nas wraca z różnym sposobem interpretowania jej. Pozwólmy na chwilę posłuchać, wrócić do tej przypowieści. O co w niej chodzi? Co Chrystus chce nam przez nią powiedzieć? To jest jakby dramat, jakby teatr, jakby coś wyciągnięte z życia, rodzina, gdzie jest ojciec, gdzie jest dwóch synów i młodszy w pewnym momencie zaskakuje ojca. Ja myślę, że nikomu z was nie byłoby przyjemnie, gdyby ktoś z waszych dzieci, syn bądź córka, postawił w ten sposób sprawę. Tata, mama, dawajcie mi, ile mi się należy. I ojciec ulega temu synowi. Syn chce odejść, ojciec nie rzuca się do niego, do jego stóp. Nie błaga, żeby został. Tamten chce poczuć swoją wolność, chce zaznać swojej autonomii. Żąda od ojca, żeby mu dał to, co mu się należy. Chce porzucić ojca, ojciec mu pozwala. Oddala się i wszystko roztrwania. I mamy potem drugiego brata, tego, który cały czas jest na polu. Jest na polu dlatego, że jest pracowity. Wydaje się takim wzorem cnót. On nie marnuje czasu na rozrywki. On sobie wiele rzeczy odmawia. To jest ten, można było powiedzieć, dobry syn, który zostaje przy rodzicach. On się nauczył pracować, on się nauczył zarabiać pieniądze. To nie są pieniądze kradzione. To są pieniądze uczciwe. I także został w domu z rodzicami, a więc także, żeby zadbać o nich. No wzór do naśladowania. Ale przyjdzie taki moment, kiedy także i ten syn zbuntuje się i nie będzie chciał wrócić do domu. Będzie całkowicie zgorszony i zniesmaczony tym sposobem, w jaki ojciec potraktował młodszego syna, który wraca. Zobaczcie, można było powiedzieć, że Jezus opowiedział nam historię takiego ojca, któremu synowie się w ogóle nie udali. Ani jeden, ani drugi. Jezus właściwie opowiadając o tym ojcu ma na myśli Boga. Znacie Boga? Bo on jest jakby głównym bohaterem tej dzisiejszej Ewangelii. Co myślisz o Panu Bogu? Jakie doświadczenie Boga masz? Kim jest dla ciebie Bóg? Zobacz, bo to jest doświadczenie, doświadczenie tych dwóch synów, to jest doświadczenie twoje i moje. Mamy z jednej strony część z nas, którzy postanawia swoje życie wziąć we własne ręce i idziemy w świat. I bardzo często nieraz żeśmy niejednokrotnie zapominali, brali w nawias to, co było kiedyś wartością, to, co było dla nas kiedyś ważne. Nie jeden nieraz mówił o tym, a dawniej, jak byłem ministrantem, jak należałem do oazy, chodziłem na pielgrzymki, nocne czuwania, gitara, nawet różańce i to medytowane. A potem przyszło wojsko, potem przyszła dziewczyna, zakochanie się, potem żeśmy się pobrali, potem się urodziło jedno dziecko, drugie dziecko, praca. i człowiek skupił się na swoim. A niejednokrotnie pod tym młodszym synem kryje się postawa wielu ludzi, którzy z Kościoła zaczynała powoli oddalać się. Oddalać się w stronę własnych spraw, w stronę świata. Zapominając zupełnie o Bogu, poszli na lewo bądź na prawo, częściej jeszcze na lewo. To jest dzisiejszy Kościół, można byłoby powiedzieć. To jest Kościół ludzi, którzy jeszcze powiedzmy 20, 30, 40 lat temu zapełniali wszystkie te ławki tutaj. I wszystkie miejsca w kościołach też i we Francji, i w Niemczech, na Zachodzie też były pełne. I seminaria były pełne, i sanktuaria były pełne, i tyle było powołań. A dzisiaj? A dzisiaj papież Franciszek Europę przyrównuje do kobiety, która jest w podeszłym wieku i która już nie chce mieć dzieci i nie może mieć dzieci. Starzejemy się, jesteśmy zmęczeni. Pan Bóg to nam przychodzi do głowy tylko wtedy, kiedy go potrzebujemy. Albo przy jakichś okazjach. Ilu z nas stało się takimi katolikami odświętnymi, którzy od święta do święta albo od pogrzebu do ślubu wzięliśmy swoje własne manatki i poszliśmy w życie i niejednokrotnie żeśmy o Bogu zapomnieli. Człowiek dopiero jak się zbliży do 60 czy 70, to dopiero zaczyna powoli znowu o nim myśleć. Tak jest ten młodszy syn. Roztrwania wszystko. To nie chodzi tylko o pieniądze z Ewangelii, ale być może jesteśmy w trakcie roztrwaniania tego całego pięknego dziedzictwa duchowego, kulturowego, jakim jest chrześcijaństwo, katolicyzm. Ryzykujemy, że niewiele nam w rękach zostanie. Z dziedzictwa świętych, z dziedzictwa klasztorów, z pięknej umiejętności modlenia się rano, wieczorem, w nocy, z umiejętności częstej spowiedzi, z umiejętności świętowania niedzieli. Dawniej jak świętowano niedzielę, nawet człowiekowi by nie przyszło do głowy, żeby młotek wziąć do ręki, a nie, że zakupy robić w niedzielę, zamieniać niedzielę na jedno wielkie prasowanie czy czyszczenie. Piątki. Człowiek czuł post. Czuł, że post go kruszy, że go zbliża do Chrystusa. A dzisiaj mamy coraz bardziej z tym kłopot. Post nieraz, o ile jest, to jest zamieniony na dietę. A to dobrze, Wielki Post przychodzi, to sobie trochę poposzczę, może będę się lepiej czuł, może się trochę odtruję, może trochę schudnę, wakacje idą. Młodszy człowiek z tej Ewangelii, młodszy brat z tej Ewangelii jest całkowicie skupiony na sobie. Jego interesuje tylko interesują tylko jego własne potrzeby, jego dobre samopoczucie. Zobaczcie, nawet to jego nawrócenie, o którym mówi dzisiaj Ewangelia, też jest lipne. Też jest kiepskie. Dlaczego on postanowił wrócić do ojca? Dlatego, że pokochał ojca na nowo? Że go jakiś impuls dobry dotknął? Nie. Jest mu po prostu źle. I on chce wrócić do ojca nie dlatego, że ojca mu potrzeba, tylko że mu chleba brakuje, bo jest głodny. To wszystko jest wykalkulowane, to jest wszystko koniunkturalne. On sobie przygotował nawet gadkę, takie przemówienie wzruszające. Zgrzeszyłem przeciwko niebu, względem Ciebie, już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. To wszystko jest skierowane na wywołanie wzruszenia w ojcu, przełamanie ojca, ale chodzi o chleb. To, co jest najważniejsze dla niego, to, że najemnicy mają lepiej w domu mojego ojca niż ja tutaj. I to jest główny powód jego powrotu. Zobaczcie, że być może i w tym roku tak samo wielu z nas wróci do konfesjonału nie dlatego, że kochasz Chrystusa i chcesz zmienić swoje życie, tylko dlatego, że święta idą. Kredens trzeba wyczyścić, dywany trzeba wyczepać i wyspowiadać się, no bo święta. My jesteśmy podobni do tego syna, jestem podobny też do tego syna. Niejednokrotnie Boga traktowałem interesownie, koniunkturalnie. Święta to jest po prostu zwyczaj. Trzeba rekolekcje, trzeba się wyspowiadać, bo jak tego nie zrobisz, to będziesz się źle czuł. Ale to nie chodzi o miłość do Boga, chodzi o swój własny głód. Żeby nie czuć potem wyrzutów sumienia, albo żeby nie czuć się źle ze sobą samym, albo żeby ktoś inny nie zrobił ci uwagi dla świętego spokoju. Tacy jesteśmy. Albo jesteśmy jak ten starszy brat z Ewangelii, który w pewnym momencie nie chce wrócić do domu. Tam jest śpiew i tańce, tam jest wesele. Człowiek dzisiaj nie powinien sobie pozwalać na takie rzeczy, na rozrywki. Trzeba pracować. Kto ma na to czas? Chodzisz do kina, chodzisz do teatru. Tobie to nie wiadomo, dlaczego możesz sobie na to pozwolić, a ja sobie nie mogę pozwolić. Życie to praca, życie to wymaganie. Trzeba wymagać od siebie, żeby do czegoś dojść. I to wszystko nieraz, do czego doszliśmy i co zrobiliśmy w życiu, a przede wszystkim to, że być może nigdy nam się nie podwinęła noga i nigdy nie zeszliśmy z drogi cnoty i wydajemy się we własnych oczach tacy dobrzy, tacy porządni, tacy sprawiedliwi. Ciągle siebie samego stawiasz za wzór, ciągle się porównujesz z innymi. Do czego to wszystko zmierza? Czym się to wszystko kończy? Jednym wielkim faryzeizmem, że potem patrzymy na innych ludzi i nam jedna myśl przychodzi. Oni się nie starają. To są kanalie. To są ludzie bez wartości. A zwłaszcza jeśli publicznie komuś się potknie noga. Jeśli ktoś publicznie się wywali. Jeśli okaże się publicznie dla wszystkich, że ktoś jest ewidentnie zły, jest zakłamany. To wtedy zaczynamy czuć się lepsi. Sądzimy, potępiamy. Co z tego, że ten starszy brat jest porządny, skoro jest niezadowolony i nie ma w nim żadnego święta? Więcej jeszcze, robi Bogu pretensje, jakoby bardziej zajmował się tymi, którzy się oddalają, a nie docenia tych, którzy się starają. Zobaczcie, to jest Ewangelia. Ci dwaj synowie ojca z przypowieści, nieudani. Tak samo jak wydają się nieudani uczniowie Jezusowi Chrystusowi. Można byłoby powiedzieć, Panie, nie udali Ci się ci uczniowie. Nie udaliśmy się Tobie. Ja pierwszy. Szczerze Wam mówię, ile razy ja patrząc na siebie samego mówiłem sobie, ja się nie nadaję. Ja się nie nadaję. Byłem w seminarium i niejednokrotnie sobie mówiłem, ja się nie nadaję. Ile razy będąc księdzem mówiłem, ja się nie nadaję. Gdyby mi Kościół kazał robić jakieś rzeczy niezwykłe, gdyby mnie postawił przed jakimś zadaniem, ja się nie nadaję, lepiej się wycofać. Dlaczego? Bo jesteśmy tak przeciętni, jesteśmy tak słabi. Ile razy mówiłaś, świętą nie jestem. Ile razy mówiłeś, przecież nie można wymagać ode mnie nie wiadomo czego. Lepiej się zajmować krytykowaniem i osądzaniem innych ludzi, niż pomyśleć o swoim własnym nawróceniu. A w ogóle gdzie jest to nawrócenie? Mamy dwóch synów zbuntowanych tutaj w Ewangelii. Jeden pusty, a drugi próżny. Jeden, który koniunkturalnie pragnie coś od ojca wyszarpnąć jeszcze dla siebie, żeby sobie poprawić los, dalej skupiony na sobie, dalej neurotycznie przywiązany do swojego własnego samopoczucia, a drugi wyniosły, szydzący z innych, złośliwy, niezadowolony. Panie, naprawdę nie udali Ci się ci Twoi uczniowie. Gdzie są Ci święci? Gdzie są Ci uczniowie doskonali? I zobaczcie, tutaj jest gdzieś sekret zawarty. Bo Jezus Chrystus opisał nas być może dobrze. W tej Ewangelii, w tym sensie i Ty i ja możemy się znaleźć po jednej bądź po drugiej stronie. Nawet doświadczenie być może ostatniego tygodnia mówi nam, że jesteśmy po stronie tych dwóch nieudanych synów, tych nieudanych uczniów Jezusa. Ale Jezus Chrystus, opowiadając tę Ewangelię, chciał podkreślić przede wszystkim, kim jest Bóg. Zastanawiałeś się, kim jest Twój Bóg? Że to jest Bóg, który wobec jednego i drugiego syna nigdy nie stracił cierpliwości. Nigdy nas nie przekreślił. Dla Niego jeden syn to jest mój syn ukochany, a drugi to jest moje dziecko. Tylko Bóg potrafi w ten sposób kochać. Tylko Bóg potrafi w ten sposób traktować ludzi. Bóg, który nigdy mi nie powiedział, wystarczy, dosyć, już więcej Cię nie rozgrzeszę, już więcej Ci nie popuszczę, nie przebaczę Ci. Który przebacza 70 razy po 7. Więcej jeszcze, nawet gdy jeszcze jesteśmy daleko, to On się wzrusza, On pierwszy wychodzi. To On chce nas pojednać ze sobą, to On chce nam pokazać niebo, to On chce nas doprowadzić do nowego, lepszego życia. To Jemu zależy na tym, żebyś się pojednał z innymi, to Jemu zależy na tym, żeby wydobyć nas z ciemności, z wyrzutów sumienia, to Jemu zależy na tym, żeby nam było dobrze już tutaj. A dobrze nam będzie tylko wtedy, kiedy będziemy z dobrym, a dobry jest tylko Bóg, tylko On. Naprawdę nie musimy stawiać siebie samych za wzór, bo nie jesteśmy żadnym wzorem. To tylko Bóg jest godny zainteresowania i tylko Bóg jest godny podziwu. Tylko On potrafi kochać. I to jak potrafi kochać? To, co dawne minęło, mówi święty Paweł, wszystko stało się nowe. I wszystko to pochodzi od Boga. To On nas dźwiga, to On nas prowadzi z powrotem do życia. Zobaczcie, jakie mamy prawo sądzić innych ludzi. Jakie mamy prawo siedzieć sobie przed telewizorem i sobie szydzić z innych. Ten osioł, ten baran, ten nieudany, ta głupia. Jak to łatwo nam przychodzi. Ile rozmów telefonicznych, ile w ogóle rozmów, ile plotek. Łatwo nam jest wpatrywać się w cudze życie i grzebać w cudzym życiu, a własne w ogóle niedotknięte. Był jeden ojciec pustyni, którego kiedyś wezwano do parafii, do kościoła, bo dopuścił się ciężkiego grzechu. Jeden z katolików, jeden z ludzi, i chcieli, żeby on przyszedł i wyraził opinię, co z nim zrobić, z tamtym, który tak paskudnie zawiódł, zgrzeszył. A ten se wziął worek, zarzucił na plecy, pełen piasku i z dziurą. I za nim się ten piasek wysypywał. I ludzie się zastanawiali, po co chodzisz z tym workiem, skoro ci się ten piasek usypuje? A on mówi, tak jest właśnie z naszym życiem. Idziemy się wpatrywać w cudze grzechy, podczas gdy nieustannie nasze sypią się tylko, że za plecami. I wydaje nam się, że nie mamy grzechów, bo ich nie widzimy. Ilu z chrześcijan przed nami robiło wszystko, żeby sobie nie dać prawa sądzić drugiego człowieka. Ja nie jestem lepszy. Najlepszym sposobem podpowiadali święci, żeby nie sądzić, żeby nie krytykować drugiego człowieka, to sobie przypominaj swoje własne grzechy. Te najgorsze. Te, za które się wstydziłeś. Te, które gdyby inni doszli do odkrycia, do poznania, czego się dopuściłeś, to by byli zażenowani, nie wiedzieliby, co powiedzieć. Pokora. Pokora, to pozwala odkryć i doświadczyć Pana Boga. Zobaczcie, nie musimy czekać aż do Wielkanocy, żeby przeżyć swoje własne nawrócenie. Był taki święty Jan Boży w Hiszpanii. I on codziennie, jak wracał z kościoła, to przechodził obok takiego budynku. Wszyscy wiedzieli, że w tym budynku, w tej kamienicy jest burdel, dom publiczny. Tam ludzie chodzą, żeby grzeszyć. I był ten właściciel i on trafiał nieustannie na właściciela tego domu publicznego. Podchodził do niego, patrzył na niego z taką czułością, miłością i mówił, kiedy się nawrócisz? A tamten oczywiście się od razu denerwował i mówił, spadaj, wynocha, obdartuchu, zajmij się sobą. Ubliżał mu, a ten nieustannie, jak wracał i go widział, to się zbliżał do niego, patrzył mu w oczy i mówi, kiedy się nawrócisz? I pewnego dnia Jan Boży wraca, robi to samo, zbliża się do tego człowieka, wpatruje mu się w oczy i mówi, kiedy się nawrócisz? A tamten spoważnie mówi, dzisiaj. I postanowił sprzedać budynek, wypłacić należność kobietom, które były tam zatrudnione, zlikwidować interes i jego życie się zmieniło. Nie czekaj 3 tygodni. Nawróć się dzisiaj. Jeśli dziś usłyszycie głos Boga, nie zatwardzajcie waszego serca. Był taki piękny święty Kościoła pierwszych wieków, święty Ignacy Antiocheński. I mówił, Duch Święty jak strumień, nieustannie szumi mi w sercu i nieustannie mi przypomina, nawróć się dzisiaj. Dzisiaj. Gościmy dzisiaj w naszej parafii siostry franciszkanki, służebnice Krzyża Świętego z Lasek. Siostry kwestują dzisiaj po mszach świętych na budowę domu dziecka w Indiach. za wszystkie datki, które zechcecie wrzucić im do puszek z góry. Bardzo dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię siostra Sara ze zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Głównym charyzmatem naszego zgromadzenia jest służba osobom niewidomym, ale chciałabym Państwu w kilku słowach opowiedzieć o naszej pracy misyjnej w Indiach, gdzie byłam przez 10 ostatnich lat. Nasze pierwsze siostry wyjechały do Indii już ponad 25 lat temu, kiedy dowiedziałyśmy się, że w tym ponad miliardowym społeczeństwie aż 14 milionów stanowią osoby niewidome. Z bardzo niedokładnych statystyk wiemy, że około 40 tysięcy dzieci rocznie w Indiach traci wzrok na skutek niedożywienia i braku witamin. Z tej ogromnej liczby zaledwie 3% to ci, którzy kiedyś chodzili do szkoły albo obecnie się uczą. Na początku w południowej części kraju, w mieście Bangalore, w stolicy stanu Karnataka, założyłyśmy sierociniec dla niewidomych. Dzieci trafiały do nas różnymi drogami, czasem pozostawione przez matki w szpitalach, przeniesione przez kogoś z rodziny, znalezione przez policję na ulicy. Mamy dziewczynkę pod naszą opieką, która została znaleziona na wysypisku śmieci koło szpitala. Sierociniec się rozrastał, zostałyśmy zarejestrowane według indyjskiego prawa. Przyjęłyśmy nazwę Jyoti Seva, co w sanskrycie oznacza służbę światłu. W tej chwili pod naszą opieką w Bangalore mamy 100 niewidomych dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 20 lat. Mamy własną szkołę podstawową wraz z internatem. Dzieci uczą się dokładnie tego samego, co ich rówieśnicy w szkołach dla widzących, z metodami pracy dostosowanymi do niewidomych. Używają alfabetu Braille'a, poruszają się z białą laską. Natomiast w internacie staramy się uczyć je wszystkich czynności życia codziennego, które pozwolą im usamodzielnić się w bardzo trudnej, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, indyjskiej rzeczywistości. Dzieci mają również możliwość rozwijania swoich talentów, uczą się śpiewu, tańca, gry na instrumentach, co dla niektórych w przyszłości może stać się zawodem. Mam już absolwentów naszego ośrodka w Bangalore. Dla przykładu mogę powiedzieć o 3 z dziewcząt, które po ukończeniu naszej szkoły ukończyły specjalne kursy dla nauczycieli dzieci niewidomych. Wróciły do nas, ale już w innej roli. W tej chwili pracują w naszej szkole jako nauczycielki. Wszystkie 3 zupełnie niewidome, założyły rodziny, mają niewidomych lub słabowidzących mężów. Wszystkie mają zdrowe, widzące dzieci. Takiej przyszłości chciałybyśmy dla każdego dziecka, które znalazło się pod naszą opieką. Większość dzieci pochodzi z bardzo ubogich rodzin z terenu naszego miasta, ze slumów, z wiosek, ale też mamy dzieci z sąsiednich stanów. Mamy też 2 dziewczynki, które przyjeżdżają na czas nauki szkolnej ze środkowych Indii, ze stanu Chhattisgarh, gdzie w czasie wakacji mieszkają ze swoimi rodzicami w koloniach trędowatych. Oprócz ośrodka w Bangalore, jeszcze bardziej wysunięte na południe, jest 2 nasz dom w stanie Tamil Nadu, gdzie dorosłe niewidome dziewczęta uczą się dziewiarstwa i koszykarstwa. 2 lata temu otworzyłyśmy nową szkołę dla niewidomych w północno-wschodnich Indiach w stanie Meghalaya, 3000 kilometrów z Bangalore, gdzie w bardzo licznych i ubogich rodzinach niewidome dzieci nie miały dostępu do edukacji. Utrzymujemy się jedynie z ofiar. Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć naszą służbę, można złożyć ofiarę przy wyjściu z kościoła, można otrzymać numer naszego konta lub też włączyć się w adopcję serca. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.